startuje tutorial. Dziś będę się chwalił. Będę się chwalił tym, że mamy program mniejszy o grach komputerowych i nie jesteśmy dużym serwisem.
No nie.
I bardzo mnie to cieszy, ponieważ wydarzyła się, no właśnie, ja z jednej strony trochę będziemy mówić o rynku gier komputerowych, mówiąc o wprowadzeniu do gry, o której dziś będziemy mówić, a z drugiej strony będziemy recenzować grę. I to się wszystko ze sobą łączy. Musicie wiedzieć, że w świadku gier komputerowych jest tak, że jeżeli są dwa podejścia. Albo recenzenci dostają gry dokładnie w tym samym momencie, co wy, i wszyscy biją się o to, żeby jak najszybciej wypuścić recenzję. Albo stosuje się taką technikę, że gry komputerowe docierają do recenzentów wcześniej.
I jak się cokolwiek opublikuje wtedy, to 5 milionów dolarów kary.
To zależy.
To zależy od studia.
Oczywiście zależy od studia. Są studia, które przyjmują, że jakby mówią otwarcie o tym, że recenzenci dostali gry wcześniej, żeby gracz mógł w momencie wypuszczenia gry zobaczyć sobie recenzję i spoko. Są też tacy, którzy mówią, dobrze, grajcie i róbcie już hype, pokazujcie, jak jest fajnie i w ogóle 2 tygodnie przed premierą są streamy i można sobie oglądać. No dobra, 2 to nie, ale tydzień.
Na
czy tam
przykład.
Parę dni. Takie są podejścia, chcę, żebyście to wiedzieli, bo to będzie ważne w kontekście dzisiejszej recenzji. I chciałem powiedzieć, że ja nie dostałem tej gry na premierę. Znaczy, że nie dostałem tej gry przed premierą. O,
czyli
w ten
na
sposób.
Premierę.
Dostałem tę grę nawet kilka dni po premierze.
Zapomnieli o nas.
Co mnie, wiesz co, nie, to nie jest kwestia tego, że zapomnieli, po prostu hype tą grą był taki, że jakby zazwyczaj media, które nie chcą robić, a są dużymi mediami, stwierdziły, że zrobią.
Że zrobią, tak.
Tak to działa i tak to jest, czy było przy Cyberpunku, czy przy wszystkich tych takich największych tytułach, które wychodzą. Możecie
to nagle
się
każdy
domyślić,
chce być recenzentem.
Że będziemy dziś mówić o Dragon's Dogma 2. Od studia Capcom. Grze, która wywołała gigantyczną falę A. hype'u. I o nim na początek trzeba powiedzieć, bo gra, gdy trafiła do recenzentów, okazało się, że dostaliśmy, proszę pana, złoto. Że dostaliśmy grę, na którą gracz nie zasługuje.
Że dostaliśmy, tylko recenzent zasługuje.
Że dostaliśmy coś, czego się nie spodziewaliśmy. Że dostaliśmy dosyć ciekawe podejście do w ogóle gry komputerowej, single playerowej, to warto zaznaczyć. I że dostaliśmy zalążek czegoś nowego. Mimo, że Dragon's Dogma 2 ma 2. To jakby można zapomnieć o Dragon's Dogma 1. Zapomnijcie.
Właśnie miałem cię zapytać, czy...
To jest nieważne. To w ogóle nie starczy nam na to czasu, bo jest za dużo dzisiaj rzeczy, o których trzeba przy Dragon's Dogma 2 powiedzieć. Dostaliśmy grę, która A, uważaj, wygląda świetnie. B, ma genialny kreator postaci, który został dostarczony wszystkim za darmo. I można było robić swojego bohatera przed premierą, bohaterkę. I ten kreator jest genialny, co było świetnym rozwiązaniem marketingowym, o tym za chwilę. Więc zaczęły pojawiać się, mój drogi, powoli to, jak ta gra wygląda, jakiego bohatera, bohaterkę można zrobić, że możesz sobie zrobić Geralta z Rivii, że możesz sobie zrobić Gandalfa Szarego, Aragorna, kogo se wymyślisz, stary, ten kreator jest tak dobry, że zrobisz każdą postać, jaką sobie zażyczysz. I wchodzisz do świata, który jest światem fantazy, który ma fajną historię na początku, w którym, stary, wszystko się zgadza. Świat growo idealny. Mogłoby się wydawać. No więc hype jest budowany, balonik jest napompowywany, recenzenci mówią, że tak dobrej gry od dawien dawna nie widzieliśmy na rynku gier komputerowych. Że fantastyczne rozwiązania, że to wszystko się zgadza, że i walka, i to, i tamto, i śmego, i owego, i tu, i innowacje, i że przenoszenie, i tu, i że niby fajnie, bo trochę szybkiej walki, ale też trochę wolnej podróży, i duży świat, gigantyczny, jak, no... Stary, no wszystko, co mógłbyś powiedzieć o nowej grze komputerowej, że jest świeżo i dobrze, to się wydarzyło. I przyszedł dzień premiery. No więc, mój drogi, dostaliśmy recenzje, które były genialne. Nie wziął jednak pod uwagę tego...
Nie licząc tego bombingu na Steamie chyba, tak? Który robili użytkownicy.
Nie licząc tego, że wypuszczając grę, recenzję w dzień premiery, studio Capcom wypuściło Day One Patch, który dodał do gry mikrotransakcje.
No i stąd właśnie to bombardowanie na Steamie.
Słuchaj, to nie jest pierwszy raz, kiedy taka rzecz się zdarzyła. I
na pewno nie
jest
ostatni.
Pierwszy raz, kiedy zdarzyła się Capcomowi. I słuchaj, no to jest z jednej strony logiczne, z drugiej dziwne. Ja trochę tego nie rozumiem. To znaczy, ja przez to, co się wydarzyło z tymi mikropłatnościami, mam wrażenie, że moja recenzja może być nieco przekłamana. Bo ja nie lubię, gdy ktoś robi z nas frajerów. Bo ja bardzo nie lubię takich zagrywek.
Że nie będzie, a tu nagle są.
Wiesz, nikt nie powiedział, że nie będzie, tak? Ale nikt nie powiedział też prawdy.
Że będą, tak.
Że recenzenci dostali grę, która była tworem idealnym, który został nieco wypaczony w dzień premiery, gdy poszły recenzje. Bardzo mi się to nie podoba i przez to Dragon's Dogma w moich oczach bardzo traci. Jest jednak bardzo ważne, ale...
Czy te mikrotransakcje, one tak dużo zmieniają?
Słuchaj, tak i nie. I to jest w tym wszystkim najśmieszniejsze. Ponieważ gdybym ja nie wiedział, że w tej grze istnieją mikrotransakcje, szczerze, to ja w tym momencie, gdy to mówię po 50 godzinach grania w Dragon's Dogma 2, podejrzewałbym, że w ogóle nie wiem o ich istnieniu. Bo ta gra cię nie zachęca na początku. W ogóle ta gra jest dziwna na początku. I o tym warto powiedzieć. I stąd wynika też fenomen Dragon's Dogma 2. Dostajesz świat fantasy. Teraz wyobraź sobie. Nigdy w życiu nie słyszałeś Dragon's Dogma 2.
Nie słyszałem.
Dostajesz stary świat fantasy, w którym tworzysz swojego bohatera, bohaterkę, wybierasz mu klasę. Czy ma być fighterem, starczą, czy ma być z mieczem dwuręcznym,
czy magiem,
czy ma być łucznikiem. Zostajesz wrzucony w świat, w którym mechanika walki jest taka trochę dziwna. Inna. O, inna to dobre słowo. Ponieważ nie jest ona sensu stricte grom akcji, taką wciskam przyciski i maszuję. I nie jest też RPG-iem turowym, w którym wybierasz rzeczy. To jest coś pomiędzy. To znaczy masz pasek staminy albo many, dzięki któremu rzucasz specjalne umiejętności. Ja na przykład gram łucznikiem, więc mogę celować łucznikiem. Nie mam tylko i wyłącznie strzału naprowadzanego. No i jest dziwnie na początku, bo ta gra jest taka, że trzeba się trochę przyzwyczaić, że to jest taki trochę Monster Hunter, że dziwnie się w to gra na samym początku. Jest to gra Capcomu, więc no jakby nie jest to gra europejsko-amerykańska, tylko przyjechała do nas z Azji. Więc jakby te mechaniki są takie, no właśnie trochę, nawet nie wiem, czy JRPG-owe. No to nie jest gra JRPG-owa, ale trochę to czuć, że ona jest trochę inna. Niż chociażby, nie wiem, Soulsy, nie? Że to się gra trochę inaczej. Dostajesz możliwość stworzenia drugiej postaci, która jest twoim kompanem i do tego dobierasz sobie jeszcze dwójkę takich mobów, które są pojawiającymi się duszami w duszoświecie. Tak nazwijmy ten duszoświat na potrzeby tego, o czym chcę powiedzieć. Więc zbierasz sobie drużynę, która przemierza fantastyczny świat podszyty intrygą, no i rozwijasz postać. W takim bardzo, no właśnie, nietypowym wydaniu. Bo ona zdobywa nowe poziomy i dostaje nowe rzeczy, ale nie dostaje ich od razu, bo musisz iść do specjalnego gościa, który jest z gildii na przykład łuczników i on ci dopiero da możliwość kupienia za specjalne punkty specjalnych umiejętności. I to jest normalne. I na przykład nie da się dokupić tych punktów. Ale da się dokupić punkty na tych dwóch osobnych bohaterów, którzy mogą bardzo ułatwić ci granie.
Dużo zmienić na pewno, tak.
I podejrzewam, że to jest największa bolączka graczy, że można z tej gry zrobić pay to win. Ale po co? To nie wiem. Powiedziałem o tym, że można z Dragon's Dogma 2 zrobić pay to wina. Można. Ale powiedziałem też o tym, że
nie ma potrzeby.
Poczekaj. No. Najważniejsze w tym wszystkim. To, co powiedziałem na samym początku. To jest gra singleplayerowa. No więc po co masz robić pay to wina? Żeby szybciej przejść grę, za którą zapłaciłeś kupę kasy? No spoko, tylko po co to sobie robić? Ta gra naprawdę nie jest... Znaczy, ona jest trudna, ale nie są to soulsy. Nie ma wyboru poziomu trudności, ale naprawdę kropla oleju w głowie i odpowiednie dobranie drużyny to nie jest problem. Dwa. Postaci, które możesz wybierać w tym kręgu, jak go nazwałem?
Pionów?
No tak. On tak jest chyba tłumaczony w ogóle w recenzjach.
Jako piony, tak.
Ja to nie wiem, czy to nie Pionki. Podoba mi się. Nie podoba mi się ta nazwa. Naszych wasali.
O!
Naszych duchowych wasali. O, od razu mi się Silver Surfer przypomniał.
Już nie będę twoim wasalem, Galaktusie.
No, więc mamy tych naszych wasali, którzy dostosowani są do naszego poziomu. Jeżeli chcesz, żeby on miał wyższy poziom niż twój, musisz zabulić. Taką tam jest jeszcze jedna waluta i ją się zdobywa, ale można ją też właśnie kupić.
Za
Więc jeżeli chcesz
walutę.
Mieć dokokszonego tego naszego pomagiera, wasala, wasalkę, to możesz sobie go kupić za hajs. Tylko po co? Skoro takiego na twoim poziomie bierzesz za friko z tego kręgu.
No bo on razem z tobą
tak
leveluje,
nie. No
rozumiem.
Nie, no właśnie to jest dziwne trochę, bo ja na przykład...
A, bo on ma swojego expa, a ty masz swojego.
Tak jest. I to są w ogóle postacie innych graczy, którzy niby, że gra jest singleplayerowa, to są wcieleni w świat tego Riftu.
W drużynę.
Tak to nazwijmy i możesz sobie jak takiego wasala innego gracza by ściągnąć do siebie, ale jego poziom zostaje. Więc jakby jesteś wręcz zmuszany do tego, żeby nimi rotować. Co daje ci fajną możliwość sprawdzania, który z tych wasali, do czego się nadaje. No i wiadomo, że potrzebujesz magę, który będzie cię leczył, jeśli sam nim nie jesteś. No potrzebujesz kogoś, kto weźmie coś na klatę. Potrzebujesz łucznika. No jakby chcesz to przemieszać i sprawdzasz sobie kolejne rzeczy. No i stary, ja naprawdę co do tej mechaniki konstruowania drużyny, rozdawania punktów, odkrywania rzeczy, kupowania zbroi, łuków, znajdziek, przemierzania świata. Stary, tam jest tego tyle, że Dragon's Dogma 2 no, byłaby pretendentem do tego, żeby zostać jednym z kandydatów do gry roku. Już w tym momencie. Ja mam wrażenie, że bardzo dawno nie grałem w że to jest gra pokroju Elden Ring. Jeżeli chodzi nie o styl gry, ale jakby o świeżość. Że naprawdę jest to coś, czego dawno nie było na rynku. Że jest to podejście, które, no właśnie, z jednej strony pokazuje ci gigantyczny świat, odkrywanie intrygi, przemierzanie jej z różnymi bohaterami, spotykanie na swojej drodze eventów, w których ratujemy na przykład bohatera, który chce do ciebie dołączyć i możesz zwolnić jednego i na jego miejsce... Stary, no naprawdę jakby rozwiązań w tej grze jest masa. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze element walki. No i wyobraź sobie, że po tych wszystkich dobrych rzeczach, które powiedziałem, bo na razie dobrze mówię,
tak,
nie?
Tak.
Dochodzi element walki, która jest, stary, no dla mnie genialna. I to trzeba powiedzieć wprost. To znaczy, zachowanie NPC-tów w tej naszej grupie jest sensowne.
Mimo, że steruje nimi komputer.
Stary, jest logiczne. Ci NPC-ci walcząc z różnymi przeciwnikami zachowują się normalnie. Jeśli weźmiesz sobie NPC-ta, który ma cię leczyć, to to działa. Wiesz, jakby, gdy bierzesz
Nie musisz
sobie,
go wołać, medic,
no, tak,
tylko on przychodzi
gdy bierzesz sobie bohatera dodatkowego, który ma być twoim tankiem i ma przypisaną umiejętność tauntowania, będzie jej używał, gdy zbierasz agro. Stary, ta gra działa. NPC-ci w tej grze działają. Twoja drużyna działa.
Że
walka działa.
Do 2024 roku no, doczekać, wiesz, żeby coś takiego powiedzieć.
Poczekaj, pamiętaj.
Nie jest to oczywiste.
To nie jest gra turowa.
Tak.
I takiego rozwiązania ja nie widziałem. Żeby mieć grę, która mogłaby spokojnie by być RPG-iem przerobioną na grę akcji z czteroosobową drużyną. Ba, z walkami, w której bierze udział 7 osób, bo dołączają do ciebie NPC-ci jeszcze z boku. I to naprawdę działa, stary. Poziom trudności jest tak dostosowany, że to nie jest łatwe. Że gdy wyskakuje na ciebie gigantyczny wilkołako gigancior, to czujesz, że to będzie bój. i że tu się będzie działo i że te dwa paski życia, które on ma nad swoją głową, to nie są przelewki. Że to nie jest jakiś tam goblin, który na ciebie wyskoczył z pochodnią. Że tu się będzie działo i że ta walka będzie trwała, stary, 10 minut. I ona jest naprawdę satysfakcjonująca. I trzeba to powiedzieć jasno. I działa. Stary, i działa. I naprawdę
jakbyście
działa.
Zobaczyli wzrok Kamila, jak on jest zadowolony, że coś działa w końcu w grze. Walka.
Wiesz co? Ja trochę nie potrafię o tej grze teraz mówić. Tak jak powinienem o niej mówić. Bo tak jak powiedziałem na początku, uważam, że to, co zrobił Capcom, powinno zostać potępione. O tym, że możesz sobie dokupić rzeczy typu wabik na harpie, dzięki któremu możesz się
złapać
harpi i gdzieś polecieć w wyższe miejsce. Że możesz sobie dzięki hajsowi po prostu zdobyć na przykład wytrychy do ucieczki z więzienia. Że możesz sobie zdobyć rzeczy do modyfikacji wyglądu postaci, których normalnie nie ma. Że możesz sobie dokupić przedmioty do zmartwychwstawiania i ożywiania NPC-tów, gdy ci tam ktoś padnie po drodze. To nie zrobisz tego bez hajsu. Że te kryształy można sobie dokupić i wydawać je na wypożyczenia właśnie tych superbohaterów. Umówmy się, to nie jest dużo, ale to wkurza. Że masz świadomość tego, że
że czekają, aż zapłacisz, żeby mieć mniej zabawy i krótszą.
No wiesz, no jakby dziwi mnie to. Dziwi mnie to w kontekście tego...
W kontekście single playera też trochę.
Olewam to. To się działo w Assassin's Creedach.
No tak.
To się dzieje od lat w grach komputerowych. Gdyby to było od początku, nikt by złego słowa na Dragon's Dogma 2 nie powiedział. Poza tym, że ktoś by zaznaczył, że ej, słuchajcie, w tej grze są niedopłatności. Tak. Które są już normą.
A tutaj tak nikogo zostały trochę nie przemycone, nie?
No, gracze się wkurzyli i słusznie tym, że balonik z tytułem Dragon's Dogma 2 został napompowany do granic możliwości. Został tak wyważony, że to wszystko bardzo płynnie wjechało. Że nie została ta gra przehajpowana. Że to, co widzieliśmy u recenzentów, zgadzało się poniekąd z tym, co mieliśmy dostać na premierę. No, ale właśnie to ale. Które zburzyło wszystko? Dragon's Dogma 2. Czyli gra dla mnie zagadka. Przechodząc do sedna, stary, gry Dragon's Dogma 2. Powiedziałem o tym, że jest to gra, która mogłaby pretendować do tego, żeby zostać grą roku. Naprawdę byłaby wysoko. I nie wiem, czy nie będzie. Gra, która no jakby zrobiła rzecz, której gracze nie zapomną. I do tego gra świetna. I jest to tak wybuchowa mieszanka, że ja, stary, naprawdę za Chiny ludowe nie wiem, co mam wam powiedzieć. Bo z jednej strony chcę wam powiedzieć, Capcom zrobił taką rzecz, która powinna być przez nas graczy, powinniśmy wystosować jasne stanowisko, nie. Nie będziemy, nie damy tak sobą pogrywać. Ale z drugiej strony
to
Capcom...
To dobra gra chyba.
Dowiózł grę, stary, dobrą, szczerze, powiem to, Capcom dowiózł grę aspirującą do gry wybitnej. Kropka. W niej jest trochę mankamentów, bo ona jednak jest grą wydawaną przez japońskiego wydawcę, co czuć. Nie jest wszystko powiedziane wprost. Jest bardzo dużo rzeczy do odkrycia w tej grze, co ja z jednej strony uważam za rzecz fajną. Z drugiej strony na przykład miałem taki moment na samym początku, gdzie wydawało mi się, że nie powinienem tam iść, bo przeciwnicy są za trudni, a okazało się, że ja po prostu mam postać, której nie rozwinąłem, bo gra mnie nie zaprowadziła w to miejsce, gdzie mogę ją rozwinąć. No i jest trochę takich rzeczy w tej grze, do których pewno można się przyczepić, ale ta gra, no właśnie, ona jest miksem. Ona jest miksem przygodowego RPGa. Czegoś, czego No ja naprawdę, stary, ciężko mi sobie jakby przywołać w mojej głowie grę, która miała podobne mechaniki i w której podobnie to... No nie wiem, stary, naprawdę nie wiem. I to jeszcze z takim światem, z takimi postaciami, z takim kreatorem, z takimi możliwościami, z taką możliwością zmian, przebierania zarówno naszej postaci i zmieniania naszej postaci klasy, bo to też jest ważne. Możemy w trakcie gry zmienić klasę naszej postaci i ją zrobić zupełnie, wiesz, z maga zrobić wojownika. No. I zdobywać po prostu kolejne szczeble i sobie ją awansować. Rozwiązań, które poszły dobrze w Dragon's Dogma 2 jest mnóstwo. I mógłbym o nich mówić przez kolejną godzinę zapewne. I mógłbym wam mówić o tym, że balans poruszania się po mapie i prędkości naszych postaci, naszej drużyny do odkrywania mapy jest, mam wrażenie, idealny. Że naprawdę, mimo tego, że ta mapa jest gigantyczna, to przemierzając ją nie czuję się tego, że tracimy czas na bieganie, bo się dzieją rzeczy. I eksploracja jest fantastyczna, i lokacje są fantastyczne. I jak pierwszy raz wchodzisz do tuneli goblinów, to czujesz grozę na plecach. To czujesz, że będzie się działo. To czujesz delikatne mrowienie, ale nie czujesz takiego strachu jak przy Soulsach, że zaraz cię coś zje i w ogóle trzeba będzie...
I jumpscare.
Nie,
jeszcze.
Tu jest gra, która no jakby jest trochę łatwiejsza, no bo to nie jest Souls-like. No stary, ja się świetnie bawię w tym świecie, naprawdę. Odkrywanie go jest dla mnie gigantyczną radością. Kolejne levelowanie postaci, dobieranie wasali, sprawdzanie co działa, a co nie działa, wracanie do miasta, znajdywanie kolejnych riftów z kolejnymi setkami tych takich właśnie duchowych postaci, z których można czerpać. Nowych jakichś miksów, których spotykamy, wiesz, na swojej drodze. Tego, że most jak się zawali przez przypadek, bo przecież walczyłeś z gigantycznym goblinem, czy tam trolem i się zawalił most, to zawsze będzie znalezienie jakiejś opcji na przekroczenie tej rzeki. Woda jest zabójcza, to ważne.
Czyli nie możesz mostu odbudować? Tak.
Nie, trzeba się tam jakoś dostać. To, że są takie mechaniki, których jakby się nie spodziewać, że można w tej grze rzucić czymś. Możesz wziąć kamień i rzucić.
Jak w Hitmanie.
A jak możesz wziąć kamień i rzucić, to czemu nie wasalem rzucić na drugą stronę mostu?
Możesz rzucić wasalem?
No pewnie. I on ci drabinkę spuści. No stary. No
dobrze tak. Tutaj pokombinowali, no. Pomyśleli.
Stary, jest to gra, w której ja nie znalazłem takiego gameplayowego słabego punktu. W sensie rozumiem, że komuś może nie odpowiadać styl walki w tym. I to też jest okej, bo on jest taki, jak wam powiedziałem, niespotykany. Jest trochę inny. Mi się podoba. Bardzo stary, no naprawdę genialnie mi się gra w Dragon's Dogma 2. I chciałbym mówić o tej grze, ale widzisz, jesteśmy na świeżo dosyć. Nie minęło dużo czasu. Może być tak, że naprawdę ta gra, no zresztą widziałeś, bombing na Steamie. Tylko wiesz, co jest? Ten bombing na Steamie nadal nie mówi o tym, że w tę grę cały czas gra 200 tysięcy ludzi na tym Steamie. I oni tego ci nie powiedzą, nie? Ale jak sobie wejdziesz w statystyki na Steamie, to ile tyle jest? Ludzi w tę grę gra.
Tak.
Wiesz, no spoglądam sobie na Metacritic, no i stary, no...
W okolicach dziewiątki,
wiesz,
nie?
Wiesz, no gra ma recenzję w okolicach dziewiątki, jest stary sporo setek, tu chciałbym zaznaczyć.
Czyli to wtedy, że ideal.
Co nie zmienia faktu, że gdy przejdziesz sobie na opinie graczy, no to jest dużo opinii bardzo negatywnych, bombiących, ale nadal jest stary 50% graczy z pozytywną recenzją. Co mnie osobiście zaskakuje, bo ja gdybym był graczem, to...
Zabulił hajs i się dowiedział dopiero.
Znaczy wiesz, te mikrotransakcje to jest pierdoła, stary. To są rzeczy, które mogłyby w tej grze nie istnieć.
No tak, ale
prostu.
To chodzi o... nawet nie o ten fakt, że one tam są, tylko w jaki sposób zostały wprowadzone. Tak, tak ładnie się, powiedziałeś, że zatajone.
Tego się najbardziej czepiam, jeżeli chodzi o Dragon's Dogma 2 i za to najbardziej się oberwało Capcomowi. I jest to coś, czego nie wymarzysz, no, po prostu. I jest szansa, że czas to
wymarzy, albo usuną te mikrotransakcje całkiem.
Wątpię, no bo co by powiedzieli wtedy ci gracze, którzy już zapłacili?
No było kilka takich sytuacji przy różnych grach, że były usuwane mikrotransakcje prędzej czy później. Zobaczymy. No.
Chciałbym zaznaczyć, nie ma ani jednej negatywnej recenzji tej gry na Metacriticu, jeżeli chodzi o recenzentów. Jest trochę bombingu ze strony graczy. I czy ja mam wam powiedzieć, że macie w to nie grać? Byłbym hipokrytą, bo zagrywam się w Dragon's Dogma 2 i bawię się tam świetnie. I wiem, że większość z was, graczy, też będzie się w Dragon's Dogma 2 bawiła świetnie, bo jest to świetna gra. Z delikatną rysą i delikatną skazą, ale nadal jest to świetna gra. I mówię to ja. No i co?
No i bardzo dziękujemy ci za tą recenzję i podsumowanie.
I muszę przyznać, że była to dla mnie ciężka recenzja. I nadal odpalam tę grę z takim mieszanym uczuciem zawsze. I do tej pory mam tak, że ją odpalam i myślę sobie, czy w końcu dojdę do momentu, w którym będę musiał zapłacić, żeby iść dalej.
A, nie wiem tego. Z taką niepewnością, no wiesz, tak, no wiem.
No bo taka jest narracja teraz, nie? Że pay to win. No ale ja jeszcze tego nie poczułem, że muszę. Nie muszę.
Obyś nie musiał tego poczuć.
Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że będziemy za rok rozmawiać o Dragon's Dogma 2 jako o pretendencie do zostania grom roku. No bo mimo tej skazy wizerunkowo-zatajeniowej, niefajnej, bardzo nie lubię, jak tak firmy z nami pogrywają graczami, nie tylko recenzentami, bo jeszcze trzeba przyznać, że recenzenci też dostali po głowie, nie? No bo na wszystkich wielkich serwisach streamingowych wyszło Dragon's Dogma 2 patch to review.
Tak.
No i zostało jasno powiedziane, że my jako recenzenci nie wiedzieliśmy. To się nie działo wtedy, kiedy my w nią graliśmy. Za tylko naszych później. Czasów ta gra, 3 dni temu ta gra była idealna. Teraz nie jest. Zostawiam was z tym, sprawdźcie sobie muszę wam powiedzieć, że musicie Dragon's Dogma 2 sprawdzić, bo nie grać w Dragon's Dogma 2 to trochę jak nie grać w Cyberpunka albo Wiedźmina 3. Takie mam wrażenie. To powiedziałem ja. Powiedziałem. No niech będzie.
Kamil Michałowski. To był Kamil Michałowski, tak.
I był też Łukasz Barwiński. Słyszymy się za tydzień.